Jesteśmy przy instrumencie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu przy ulicy Żydowskiej. Można jednoznacznie stwierdzić, że są to najstarsze organy w Poznaniu. Jest to 10-głosowy instrument mechaniczny, klapowy. Uchodzi za instrument mały, ale akustyka, znakomita akustyka tego kościoła i walory brzmieniowe instrumentu dają szansę, by ten instrument był wykorzystywany koncertowo i takie plany już tu w przypadku tego instrumentu są powoli realizowane.
Kiedy on w ogóle został zbudowany, ten pierwotny instrument?
Więc dokumenty, które tutaj zostały odnalezione, a prace szczegółowe prowadził pan Leopold Czacharowski nad taką dokumentacją tego, co się tu wydarzyło, mówią o tym, że jest tutaj kontrakt z 1841 roku. Jednakże wszystkie ślady na wiatrownicach, zapiski, różne ślady pisane przez budowniczego ołówkiem w takich miejscach, które można było znaleźć dopiero kompletnie demontując instrument, świadczą o tym, że są to organy, które do tego kościoła, jeśli nie były tu pierwotnym instrumentem i ten zapis o budowie nie dotyczył gruntownej przebudowy, to te wiatrownice i gro tych piszczałek pochodzi z jakiegoś wcześniejszego barokowego instrumentu. Po pierwsze, dlatego, że one tutaj zostały w specyficzny sposób zbudowane, ponieważ to jest prospekt balustradowy, czyli dochodzi do balustrady bardzo ściśle, nawet można powiedzieć, że jest częścią balustrady, a z tyłu za organami jest przejście. W związku z tym zmusiło to do budowniczego, do przebudowania, i są takie ślady, wiatrownicy w taki sposób, żeby można było to przejście zapewnić. Również w związku z tym, że wtedy w tych czasach, kiedy te prace przy tym instrumencie prowadzono, nie było prądu, w związku z tym trzeba było zapewnić możliwość uruchamiania tego instrumentu za pomocą nożnie pompowanych miechów.
A ta wiatrownica dokładnie to co? A
ta wiatrownica to jest ten element, na którym stoją piszczałki i za pomocą klawiszy i cięgieł rejestrowych to powietrze we właściwych dawkach jest rozdzielane poprzez właśnie klawisze i te cięgła do poszczególnych piszczałek. Wiatrownica jest niezwykłej jakości, bo te elementy, które były sosnowe, siłą faktu były zniszczone przez kołatka i trzeba było wymienić, ale rama wiatrownicy, kloce, przegródki były zrobione z dębu i w zasadzie myśmy to oczyścili z brudu, przeszlifowali lekko w tych miejscach, w których to wymagało, a w innych wręcz nie, natarliśmy woskiem i ona w sposób naturalny, przepiękny prezentować się będzie przez następne dziesiątki, a może i setki lat. Także ten instrument w swojej takiej technicznej konstrukcji ma takie ścisłe odniesienie do organów śląskich, w szczególności tych budowane w okolicy Wrocławia przez firmę Englera. Jest wiele elementów, które o tym świadczą. Montowanie klap, klemowanie i takie inne techniczne elementy, które spotkałem w małych instrumentach Englera. Poza tym w tym instrumencie znaleźliśmy dwie kancele, czyli takie przegródki, które rozdzielają powietrze po naciśnięciu klawisza i do nich nie dochodzi żaden klawisz i są usytuowane w takim miejscu, że tylko dwa otwory z tych przegródek wychodzące świadczą o tym, że czemuś służyły i prawdopodobnie były to przegródki, które napędzały tak zwany cymbelsztern, czyli taką wirującą gwiazdę, którą w okresie baroku montowano w prospektach, żeby urozmaicić tymi dzwoneczkami wirującą jakąś tam częścią, tak atrakcyjnić ten instrument podczas liturgii, upodobnić go do wielkich instrumentów, gdzie tych ruchomych figur i różnych elementów było dużo więcej. W tym instrumencie znajdujemy również tympani. To jest taki rejestr, który za pomocą pewnej dźwigni uruchamia dwie o sekundę, czyli bardzo blisko brzmiące obok siebie piszczałki, które mają robić wrażenie takiego uderzania w kotły. Jest to chyba jedyny w Wielkopolsce w tej chwili czynny, oryginalnie zachowany z tą osobną kancelą, czyli miejscem, które dostarcza powietrze, aparat. I w tych organach jest on taką niewątpliwie atrakcją.
Pokażmy, proszę.
Właśnie teraz uruchamiamy głos tym pani. O, może państwo usłyszą, to są dwie piszczałki. Najczęściej na podniesienie uruchamiano to po to, żeby stworzyć wrażenie grania na kotłach, bo w tak małym miejscu i w tak małym kościółku nie było możliwości, żeby tutaj zaprosić dużą orkiestrę, a taką z kotłami to już na pewno nie. O, i ten aparat tympani funkcjonuje i na zdjęciach, które są tu w protokole powykonawczym, jest to bardzo ładnie zobrazowane, jak to funkcjonowało. I tam znaleźliśmy między innymi właśnie te zapisy, które świadczą o tym, że ten instrument jest dużo starszy niż 1841 rok. Poza tym w tej chwili znaleźliśmy też instrument po spoznaniu w kościele w Cerekwicy, w którym zachowała się karteczka z budowy tego instrumentu 1798, a ewidentnie elementy tamtego instrumentu są młodsze od elementów tego, więc już jakby porównanie wiatrownic i tych wszystkich innych elementów świadczy o tym dobitnie, że ten instrument jest dużo starszy. Także z małych instrumentów jest to, wydaje mi się, bardzo wartościowy instrument w Poznaniu. Najstarszy instrument. Mało tego, udało nam się ten instrument, odtwarzając ślady postroicielu z tamtych poprzednich lat, spróbować odtworzyć go, jeśli chodzi o brzmienie, w starym stroju. I jest to instrument stemperowany w stroju Walotti, który tak archaizuje trochę brzmienie. Powoduje to, że niektóre współczesne pieśni czy utwory romantyczne, które były komponowane już przez kompozytorów znających system równomiernie temperowany, no, mają momenty, kiedy można odnieść wrażenie, że brudzą, ale za to utwory pisane przez wczesnych kompozytorów, Buxtehudego, Pachelbela, wczesne utwory drobne Bacha brzmią tu znakomicie, ponieważ one były pisane w tej konwencji.
Teraz zaprezentuj kilka takich możliwości, bo to jest rzeczywiście od strony kościółka mały instrument, ale ja troszeczkę tam właśnie z dołu, siedząc w ławce, posłuchałam, no robi to niesamowite wrażenie. No, może nam się uda tutaj jakoś.
Nie wiem, czy to będzie słychać, ale w tej chwili usłyszymy głos podstawowy w organach pryncypał 8. To jest podstawowy głos pryncypałowy. Teraz Doppelflöte, czyli taki głos fletowy, który charakteryzuje się z tym, że ma dwie wymowy, naprzeciwko siebie dwa takie wycięcia, na których powstaje dźwięk. Do tego możemy dołączyć głos flet 4, czyli flet o oktawę wyższy, który rozjaśnia całe brzmienie. Mamy też alikwot, kwintę. Mamy głos dwustopowy, który czyni to brzmienie i głośniejszym, i jaśniejszym zarazem. W niektórych współbrzmieniach i akordach wyraźnie się słyszy takie jakby brudne brzmienie. To jest właśnie brzmienie charakterystyczne dla nierównomiernego stemperowania, czyli ustalenia takich odległości między interwałami, że jedne brzmią, mówiąc prosto, jedne brzmią lepiej, inne brzmią trochę gorzej, a niektóre w ogóle nie brzmią i nie nadałyby się do grania. ale kompozytorzy w tamtych czasach wiedzieli, że tak jest i w niektórych tonacjach po prostu nie pisali utworów i się w nich nie grało, ale za to w tych innych grało się dużo ładniej i piękniej niż w dzisiejszej równomiernie temperowanym stroju. Na przykład tu jest taka kwinta, czyli odległość między dwoma dźwiękami H, F. I widzimy wyraźnie, że ona jest bardzo, tak wydaje się, mocno niestrojąca, a jest właśnie tym interwałem, który charakteryzuje tą archaiczność temperacji. A to jest kwinta, która już jest jakby w sposób znany nam z innych utworów, dająca szansę na budowanie dla nas akceptowalnych akordów.
Na razie grasz tylko na tej klawiaturze, na manuale, tak? Czyli rękoma. Trzeba powiedzieć, że klawisze są w kolorze brązowym. To też odwrócone.
Tak, próbowaliśmy tutaj wykorzystać takie resztki. Ja nie wiem, czy akurat taki rodzaj drewna tam był, ale myśmy mieli resztki na klawiszach pod okleiną zrobioną w okresie międzywojennym, która była z celuloidu. Tam były resztki, takie igły, w zasadzie drzazgi tego pokrycia wcześniejszego. No i próbowaliśmy odtworzyć tak, żeby to tak stylowo pasowało. Także to jest odwrócona klawiatura. Tak, te półtony, które powiedzmy w fortepianie są czarne, tutaj mają jasne pokrycie, a te klawisze, które jak znamy klawiaturę fortepianu, są białe, tutaj są ciemne. No, brązowe.
Ta klawiatura jest bardzo mała. Ile ona może liczyć? Metr z drobnym hakiem.
Tak, to jest klawiatura, która ma cztery oktawy i kończy się na D. To jest dużo mniej niż tradycyjne organy, a jeszcze dużo bardziej mniej niż organy francuskie, które mają bite pięć oktaw.
Także. A gdybyś jeszcze tutaj tą klawiaturę nożną wykorzystał?
I tu są głosy pedałowe, dwa. To jest jeden z nich, to jest głos subbas. Do niego dochodzi głos otwarty, oktaw bas, który czyni to brzmienie jeszcze mocniejszym, a jak to wszystko połączymy razem i zagramy w tutti, to...
Rozsadza tutaj wnętrze tego małego kościoła.
Kościół ma znakomitą akustykę i te organy budowniczy Petera, bo tak się nazywał ten budowniczy, który ten instrument tutaj montował, dopasował znakomicie menzury, czyli wielkość tych głosów do tego wnętrza i one wypełniają to brzmienie, do liturgii absolutnie wystarczają, a w muzyce koncertowej, która będzie tutaj chyba mocno kultywowana, one się sprawdzą znakomicie jako instrument kameralny czy solowy do właśnie tego typu małych form. Oczywiście to nie jest instrument, na którym wielkie dzieła Maxa Regera czy Lista można wykonywać, bo to jest jeden manuał i mała ilość głosów, ale jest ogromna spuścizna poprzednich wieków starej, pięknej muzyki pisanej na tego typu małe instrumenty. Przecież tego typu małe instrumenty wypełniały w tamtych czasach, w XVIII wieku i koniec XVII, różnego rodzaju kaplice zamkowe, kaplice klasztorne i na tego typu instrumenty pisano ogromną ilość muzyki. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby z tym się zapoznać, bo dzięki współpracy księdza rektora tego kościoła i Akademii Muzycznej będą tutaj, mam nadzieję, regularnie odbywały się koncerty, które pokażą piękno tego instrumentu i zapoznają słuchaczy z ogromnym, często nieznanym fragmentem twórczości na organy.